chciałabym, żebyśmy dziś zatrzymali się nad sprawami trudnymi, nieprzyjemnymi, sprawami, które doprowadzają do tego, że się kłócimy. Chodzi oczywiście o dostęp do broni palnej. Jak wiemy, wczoraj odbyło się pierwsze przesłuchanie przed Komitetem Izby Reprezentantów Parlamentu Stanowego w Illinois w sprawie właśnie ograniczenia do broni szybkostrzelnej, półautomatycznej, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi. Chodzi też o magazynki, które mają więcej niż 10 nabojów. Chodzi też o możliwość ograniczenia, znaczy podniesienia wieku do 21 lat, kiedy można się o broń palną starać. Ja wiem, że to jest temat, który wzbudza wiele emocji, wiele kontrowersji, ale to nie znaczy w związku z tym, że mamy opuścić głowę i na ten temat nie rozmawiać. Jest z nami pani Grażyna Sygitowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
Witam. Grażyna, ty jeszcze niedawno byłaś nauczycielką i to wiele lat pracowałaś w szkołach publicznych, uczyłaś malutkie dzieci. Jak byście te małe dzieci przygotowywali na przypadek, gdyby wpadł do szkoły jakiś strzelec z karabinem maszynowym i zaczął strzelać?
Wiesz co, ja zanim ci odpowiem na to pytanie, ja myślałam o tej naszej rozmowie.
Tak.
I przypomniałam sobie, to jest nie do uwierzenia, przypomniałam sobie rok 2012, kiedy przygotowywana byłam do operacji, to był koniec czerwca, i miałam włączony telewizor i zobaczyłam twarz kobiety bardzo znajomej. Zastanawiałam się, kto to jest. I nagle padło imię Heaven, Heaven. I ja sobie, Heaven to było imię dziewczynki afroamerykanki.
Tak.
I ja się dowiedziałam, że matko jedyna to jest moja uczennica.
I co się stało?
Została zastrzelona. To była znana sprawa bardzo. Po prostu uciekała i o godzinie 10 wieczorem, to było po drugiej stronie Austin, że tak mogę zlokalizować to, wiesz. I ja pamiętam, że wtedy akurat po prostu nie mogłam uwierzyć w te wiadomości. Ona była moją uczennicą, ona była w pierwszej klasie, to była, zresztą państwo możecie to sprawdzić na Google. I chyba po raz pierwszy taka sytuacja w Chicago i taka sytuacja z dziećmi z tym całym zagrożeniem mnie dotknęła.
Mhm.
Wiesz, to jest ciekawa historia, dlatego że ja uważam, że w szkołach chicagowskich jest tak dużo dzieci w klasach, że nauczyciele nie mają czasu na tak zwaną interakcję, wiesz, żeby z tymi dziećmi porozmawiać, bo mamy tak ogromny program, mamy te zadania, które nam się daje, z tym, że na przykład musimy mieć dla dziecka, które ma astmę, musimy mieć te rzeczy dla tego dziecka w razie wiesz, ataku astmy. Ale nawet był taki pomysł, żebyśmy my byli przygotowywani do strzelania.
No tak, bo ta myśl się kołaczy w różnych głowach, żeby na przykład nauczycieli uzbroić.
Słuchaj, wiesz, ja mam koleżankę, która myśli, która jest matką, która w domu ma siostrę policjantkę i ona powiedziała do mnie, słuchaj, ja się nie zawaham, żeby strzelić, jeżeli ktoś zaatakuje moje dziecko.
Oczywiście.
I to jest oczywiste, ale ja rozmawiałam na przykład z takim naszym security guard, który powiedział, słuchaj, to nie jest takie proste, że nagle ktoś przychodzi do ciebie do domu i ty masz prawo do niego strzelić. To tak nie działa. Jeżeli państwo się przyjrzycie, bo to musi być ewidentnie, ta osoba musi ewidentnie państwa zaatakować, z tej wiedzy, którą on mi podaje, wiesz, bo ja nie jestem specjalistką, bo jakby ta informacja nie była mnie potrzebna. Ja tam miałam jakiś gas spray, wiesz, taki, wiesz, ten peppermint, czy jak to tam się nazywa. Ale ta sytuacja z tą Helen, wiesz, to jest niesamowite, że ty mnie poprosiłaś o tę rozmowę. Ja sobie przypomniałam, to ja nawet napisałam taki krótki rozdział na ten temat i pamiętam, że moi przyjaciele, którzy w tym czasie mnie odwiedzili, oni zrobili film z mojej lekcji z dziećmi, wiesz, ja bardzo kochałam i kocham swój zawód, w którym pracowałam przez 25 lat w szkole publicznej w Chicago. I powiem ci, że patrzyłam ci, dziękowałam, że oni zrobili ten film, bo ja patrzyłam na tę dziewczynkę i ja widziałam, że ona była szczęśliwa w mojej klasie. Dla wielu tych dzieci szkoła jest absolutnym azylem spokoju, szczęścia i bezpieczeństwa.
Ale wiesz, ty mówisz o bardzo ważnym aspekcie całej tej sprawy, bo mówimy o strzelaninach masowych, mówimy o tym, że wchodzi jakiś człowiek do szkoły z karabinem automatycznym i strzela do dzieci. Ale te dzieci giną tak jak dziewczynka, o której mówisz, giną także na ulicy, giną w drodze do szkoły, giną na placach zabaw, giną w parkach.
Wiesz, ja nie wiem, ja ci powiem, że dla mnie na przykład, bo pytasz, jakie są zabezpieczenia, bo wrócę do twojego pytania, ale jest coś takiego, co się nazywa Red Code i my, przepraszam, Code Red dokładnie. I to polega na tym, że my przygotowujemy dzieci do takich momentów, że nagle ktoś szalony wpadnie do szkoły i po prostu próbuje coś zrobić z dziećmi, czy nam zagrozić. To jest podobnie jak fire drill. To jest coś takiego, że my to ćwiczymy, my to trenujemy i to jest na przykład ten Code Red jest prawdopodobnie 2 razy w roku. Może teraz trochę się zmieniło, nie wiem. Natomiast i polega to na tym, że szkoła wysyła list do dzieci, znaczy do rodziców, uprzedzając, że jutro o tej godzinie będzie coś takiego, żeby później, bo szczególnie, bo te starsze dzieci, to one wytłumaczą, że tam to było, to byśmy próbowali i tak dalej. Ale te małe, to one nie mają pojęcia. One powiedzą, że nagle musiały się chować, że nagle coś dziwnego się działo, prawda? I to wygląda w ten sposób, że wysyłają szkoła, administracja wysyła informacje do rodziców. Albo wysyła w tym samym dniu też, tak bywa. I w każdym razie wygląda to tak, że my jesteśmy też przygotowani na specjalnych takich zajęciach i jest interkom, więc dyrektor podaje, ja się zaraz wzruszę, bo dla mnie to było niesamowite przeżycie, podaje takie hasło i my wiemy, że to jest na pewno to, bo my znamy to hasło. I wtedy bierzemy dzieci do takiego, zależy gdzie kto, jaką ma klasę, ale ja miałam takie miejsce, gdzie dzieci wieszały swoje plecaczki i ubranka i tam ja je tam wszystkie zgarniam i one tak cichutko siedzą, tak patrzą na mnie, wiesz. I wtedy oczywiście musimy zamknąć klasę. Jak zamykamy klasę, to ktoś... Cała szkoła jest jakby totalnie zamarła i wyciszona. I oni chodzą korytarzami, ruszają klamkami, stukają, czasami zaglądają przez okna, bo musimy się tak ukryć, żeby ktoś myślał, że nas po prostu
że nas nie. Was nie ma, czyli te dzieci musiały się schować, tak?
Tak, tak. Ja pamiętam po pierwszym takiej próbie, powiedziałam do mojego dyrektora, ja mówię, słuchaj, wiesz co, ja to przeżyłam tak strasznie emocjonalnie, bo te dzieciaczki, one patrzą na ciebie, bo ty jesteś wszystkim wtedy.
No bo jesteś jedyną osobą, do której mogą... Na które mogą...
Dokładnie.
Tak,
dokładnie
ja rozumiem, tak.
I wyobraź sobie, i potem jest coś takiego, właśnie rozmawiałam z moim dyrektorem, ja mówię, słuchaj, ja to tak strasznie przeżyłam emocjonalnie, a on mówi do mnie, słuchaj, ty nie wiesz, jak ja to przeżyłem, jak chodziłem tymi pustymi korytarzami.
No tak.
I te dzieciaczki, to jest po prostu strasznie smutne, tym bardziej, że w tej chwili jest takie porozumienie, proszę państwa, to nie ma żartów. Bo ci, którzy nie mają, ci, co mówią, a w obronie własnej, a tam jakieś takie historie, to po prostu nie macie pojęcia, jaka to jest trauma dla tych dzieci.
Ja tylko powiem, że w tym roku już 301 dzieci zginęło, zostało zastrzelonych, rannych zostało 659, nastolatków w wieku od 12 do 17 lat zabitych zostało w szkołach, czy nie tylko w szkołach, 1280 osób, nastolatków, rannych zostało 3614. To są statystyki, proszę państwa, to są nasze dzieci. A teraz wspominałam o tych przesłuchaniach przed komisją stanową. Kolejne przesłuchania będą w styczniu. Zeznawała wczoraj między innymi kobieta, która powiedziała, że 10 członków jej rodziny było postrzelonych. 10 osób z jednej rodziny, w tym 3 dzieci w wieku 3, 11 i 13 lat. Tina Patterson nazywa się ta ta kobieta. Także to nie są opowieści nie wiadomo skąd wzięte, to się dzieje. Dziś, teraz, tak.
Paradoks polega na tym, że my szczególnie ci, którzy mieszkają w Chicago, no ja większość czasu mieszkam w Michigan i jestem w La La Land, w Jezioranach, wiesz, to jest w ogóle zupełnie inny świat, ale jestem blisko, bo to są okolice Oak Park River Forest, czyli po drugiej stronie Austin zaczyna się zupełnie inny świat. I myśmy się trochę przyzwyczaili, że w tym innym świecie to się dzieje. Ale po tym, co się stało w Highland Park, to oni tam po prostu zgłupieli. No. Bo nagle okazało się, że właśnie w takim pięknym miejscu, fantastycznym, gdzie wiesz, jest spokój, cisza, gdzie oni sobie tam, zresztą jak się widziało to, co się stało, te buty, te klapki,
to miejsce po tej tragedii, miejsce, tak.
Po tym to tam widzisz, że tam nie było, oni tam przyszli radośnie, to są bogate przedmieścia i to chyba najbardziej wszystkich uderzyło. Ale wiesz, ja nie wiem, wiesz, bo ja wczoraj rozmawiałam tutaj z moją sąsiadką, którą uwielbiam bardzo i ona jest niesamowitą osobą, bo jej mąż był jednym z największych adwokatów tutaj w Chicago i ona jest z bardzo fajnej takiej, w każdym razie bardzo się przyjaźnimy. I ona mi powiedziała jedną rzecz, bo właśnie ją zapytałam i ona, to jest starsza pani, ona mówi do mnie, wiesz, problem polega na tym, że jeżeli nawet ustalimy to w stanie Illinois, to nie zamknie sprawy. Dlatego, że w tej chwili już się tak dzieje, że ludzie jeżdżą do Indiany, kupują, wiesz, broń, ale to nie jest tak, że oni kupują. Oni proszą kogoś, żeby kupił. I więc na przykład policja chicagowska w tej chwili robi takie akcje, że na przykład mówią, dobrze, to dostaniecie jakąś nagrodę, czy tam jakieś coś tam, jeżeli zwrócicie tę broń, prawda?
Tak, są te zbiórki, tak.
Tak, to są tak. Ale ona mówi, że problem polega na tym, że rzeczywiście, gdyby coś takiego można było wprowadzić, to byłoby wprowadzić wszędzie, bo to nie ma o czym mówić.
No ale wiesz, to chodzi o to, żeby pomału wybijać zęby temu smokowi i są stany, w których się te zasady wprowadza. A teraz ta ustawa przygotowywana w Illinois, Protect Illinois Communities Act, ona zakłada nie tylko zakaz broni szybkoszczelnej, czyli powiedzmy automatycznych, półautomatycznych karabinów i magazynków, które mają więcej niż 10 nabojów, ale także mówi o wyrobie, o przewozie, o dostarczaniu, o sprzedawaniu, nabywaniu tej broni. Broń, która już jest w rękach ludzi, tego typu broń szybkostrzelna, byłaby oczywiście rejestrowana, no bo nikt nie pójdzie do ludzi, im tej broni nie poodbiera. Ale pamiętajmy, że ten właśnie chłopak, który strzelał w Highland Park, on tam zabił, przypominam, 7 osób, zdaje się, a ranił dużo ponad 20. I on strzelał z karabinu, który miał wydajność, że tak powiem, 85 kul, 85 pocisków wypluwał ten jego karabin w czasie krótszym niż jedna minuta.
Tak, to jest, wiesz co, to jest właśnie paranoja, że to mówimy o tej normalnej broni, którą używa ją, armia używa i tak dalej. To jest przerażające.
To jest broń, której się używa na wojnie, tak.
No i wiesz, i nagle wchodzisz do sklepu Walmart i tam oprócz Christmas decoration masz sklep, gdzie ci sprzedają amunicję, wiesz. No zdecydowanie Walmart w tej chwili jest jednym z największych dystrybutorów broni.
Ale to nie chodzi o to, żeby, wiesz, pokazywać, kto sprzedaje, bo właśnie potrzebna jest akcja na poziomie regulacji prawnych, prawda? Żeby, oczywiście, wiesz, ktoś powie, że tak jak mówią zwolennicy broni, że to nie, tak jak powiedział zresztą Richard Pearson, czytałam gdzieś w którymś z artykułów, to jest dyrektor wykonawczy stanowego oddziału Rifle Association, czyli Stowarzyszenie Posiadaczy Broni. On powiedział, że próbuje się obwiniać broń za to, co robią ludzie. No to już jest taka demagogia, o której nawet nie warto dyskutować, prawda?
No nie, no wiesz, w ogóle, wiesz, dla mnie, wiesz, jeżeli się... Ja wiem z takich moich, wiesz, wierzę w to, że agresja rodzi agresję. I nienawiść nigdy nic dobrego nie uczyniła i nie ma o czym mówić. Jesteśmy potwornie spolaryzowani. Tak. Jakby zatraciliśmy zupełnie realia. No, ja czasami nie mogę się przestać dziwić, jakie ludzie mają jakie mają wyobrażenie rzeczywistości. I nagle się okazuje, że partie polityczne są bardziej zbliżone okultyzmowi niż normalnej, demokratycznej jakiejś relacji.
Dokładnie, że to nie staje się członkiem partii, tylko wyznawcą, prawda?
Wyznawcą, jestem wyznawcą. I jest to smutne, a z drugiej strony też każdy się próbuje ratować i każdy ma jakiś inny patent na to, żeby przetrwać, a jednocześnie, żeby dalej sobie łuskać te pozytywne rzeczy, które są. I smutne jest to, że my naprawdę też już tak patrzymy właśnie na to, że no ci, którzy są, to tak jak jest z uczniami. Ja pamiętam, że zapamiętywałam tych, którzy byli niedobrzy. Wiesz, jakby poświęcałam najwięcej czasu.
Więcej uwagi,
tak. Dlatego, że oni gdzieś tam się zaznaczali i tak dalej. Ale na przykład, wiesz, mi się wydaje, że też media tworzą coś takiego, że ludzie bezkarnie potrafią siać tę nienawiść, wiesz? I mówią w sposób paskudny po prostu.
Ja myślę, że właśnie obracamy się też, bo świetnie powiedziałeś, że to jest sprawa, przynależność partyjna zmienia się tak jak przynależność do jakiegoś kultu. I to działa we wszystkie strony.
Okultyzmu, bo wczoraj Ania tym mnie poprawiła, powiedziała, że kult, okultyzm to są zupełnie inne rzeczy.
Kulty, że chodzi o kult, tak.
Ale... Okultyzm.
Okultyzm nawet.
Tak, koniecznie.
Ale chodzi mi o to, że poruszamy się w takim świecie, kiedy sami siebie karmimy kłamstwem i demagogią. Przecież zaraz, ja przypuszczam, że też tutaj do nas na antenę zadzwonią osoby, które będą mówiły o drugiej poprawce do konstytucji. I tak się zastanówmy, czy Rifle Association, czy ci, którzy są za tym, żebyśmy mieli dostęp do broni nieograniczony, czy to oni rzeczywiście robią to w imię drugiej poprawki do konstytucji i naszego prawa człowieka do posiadania broni? Czy to rzeczywiście o to chodzi? No przecież bądźmy dorośli, prawda?
Tak, ja wiem, ale ja jeszcze chciałam taką rzecz, wiesz, powiedzieć, bo mówię o tych mediach i tak dalej. Zresztą mi pozwala, że na przykład jak był taki czas, jak my mówimy o tak, tyle ludzi, wiesz, kradnie i pokazują to w telewizji, że oni wpadają do sklepu i kradną, po prostu wynoszą telewizory bez żadnych tematów, ale wiesz co mnie
Halo?
Które pokażą, co się z tymi ludźmi stało. Zrób jeden dobry dokument, zrób opowieść, jak ta osoba, która ukradła, i pokaż ją, i pokaż, jakie konsekwencje poniosła. I my to omijamy, bo gdyby może, gdybyśmy pokazali te konsekwencje, to ktoś by się zastanawiał, no nie opłaca mi się to, tak? No nie wiem, no chyba...
Że jesteśmy tacy powierzchowni w naszych ocenach i spostrzeżeniach.
Tak, ale mało, my tego propagujemy, mówimy, dobra, idź, masz, potrzebujesz telewizor, idź, wejdź tam i sobie weź. Natomiast, że to jest tak totalnie bezkarne. Bo ja tak samo jak był, wiesz, no każda sytuacja, która wymaga jakiegoś zakończenia, czegoś pokazania, co się z tym stało. Tak. A my tak zostajemy, że nagle sobie robisz to i do widzenia i nie ma o czym mówić. Ja na przykład w kontekście tej Heaven właśnie, ci powiedzieć tak, że to była utworzona cała fundacja. U nas też były, no dyrektor dawał mi ogromne wsparcie jako nauczycielka, wiesz, bo ja to też w jakimś takim milczeniu przeżyłam, bo ona była niezwykła, bo ona mnie tak obserwowała, wiesz, bo moja klasa była zawsze inna, bo moje dzieci przychodziły, ja miałam spokojną muzykę, robiłam taką relaksację, w tej chwili już się oficjalnie medytuję z dziećmi w klasach, bo to jest część zajęć. Robili oddychanie potem i może dlatego te dzieci miały tak wybitne wyniki w regionie, miały bardzo wysokie w regionie. I ona mnie obserwowała, bo ja też byłam dla niej kimś zupełnie z innej planety. I to są takie ważne rzeczy. Ja później i teraz przy okazji tego, że poprosiłaś mnie o tą rozmowę, to ja sprawdziłam i rzeczywiście ten człowiek został ukarany w 2019 roku na 60 lat. I co z tego?
No i co z tego? Dziecko nie żyje. Ale Grażyna, ja przypomnę Państwu, Grażyna Sygitowicz jest z nami. Powinnam powiedzieć redaktor Grażyna Sygitowicz, bo oprócz tego, że nauczycielka, to jak wiemy, także dziennikarka Grażyna. Ale już tak na zakończenie. Uczyłaś dzieci, byłaś w czasie tych drill, tak? Czyli tego przygotowania na wypadek gdyby. I potem doszło nie tak dawno do tej sytuacji, kiedy strzelał człowiek do dzieci w szkole I telewizja pokazała w Teksasie te straszne zdjęcia, kiedy dorośli mężczyźni w mundurach z karabinami kulili się po korytarzach tej szkoły i nie mieli odwagi interweniować. Teksas, kowboje, broń. Jeden strzela, kilkunastu jest na korytarzu i boją się, po prostu boją się interweniować.
Wiesz, to było straszne, bo ja myślę, że oni też czekali na decyzję. Ja nie wiem, czy coś się zmieni, nie mam pojęcia, nie chciałabym osądzać, bo nie znam tego. Natomiast wiem jedno, że w sercu nauczyciela jest coś takiego, że ja nie mam dwóch zdań, że ja do dzisiaj mam coś takiego, że ja jestem, nie wiem, kupuję gdzieś kawę, nagle widzę dziewczynkę, która mi się nagle wywróci i ja po prostu tu uważaj, bo wiesz, masz oczy naokoło głowy i to jest instynktowne, ale dla mnie to nie ma dwóch zdań. Kiedy coś się dzieje, to ja bym pierwsza stanęła w obronie tego dzieciaczka. To w ogóle nie ma o czym mówić, tym bardziej tak jak mówiłam, że przez 20 lat uczyłam pierwszą klasę i malutkie te dzieci są po prostu, one cię kochają. O, ty jesteś ważniejsza dla nich niż mama czasami. No tak. Bo pani powiedziała, bo Messygitowicz i tak dalej. Ale wiesz, to jest coś takiego, ja nie wiem, jak ja to zobaczyłam, to ja wyłam. Ja po prostu nie mogłam się uspokoić. Że jest coś takiego, wiesz, że taki prawdziwy nauczyciel, wiesz, jak widzi przerażenie tych dzieci i widzi, wiesz, jak jest, nawet jak robimy fire drill, czy jak jesteśmy na wycieczce, wiesz, to się nie da opisać. Ten kontakt z dziećmi jest niesamowity, a w obliczu takiej sytuacji to jest po prostu, ja nie wiem. Wiesz, to jest, powiem ci, że nawet jeżeli, bo tak jak mówię, na przykład kiedyś była taka sytuacja, bo my jesteśmy ta szkoła była niedaleko szkoły średniej i tam coś się działo. To my mamy połączenia ze szkołami i oni nam dali od razu informację, że musimy uważać, więc nagle nauczyciel dał ogłoszenie, że wszyscy zostają w klasach, że w ogóle nikt nie ma prawa wyjść na korytarz.
No tak.
Poza tym, wiesz, jest cały system taki, to jest straszne, bo jest cały system, wiesz, tych wejść, które są, jak państwo wiedzą, jeżeli chcecie wejść do szkoły, musicie tylko wejść przez główne wejście, bo tam nie ma, wszystko jest pozamykane. I one, i tak to wygląda, no i po prostu te zabezpieczenia, one są.
Tak, no w Teksasie właśnie nie było drzwi, były otwarte i dlatego zbrodniarz wszedł.
Dokładnie, ale myśmy mieli też sytuację, gdzie to jeszcze wiele lat temu, kiedy wszedł ojciec dziewczyny i szedł dosłownie z karabinem czy pistoletem, nie wiem, i go zatrzymali, bo szedł zabić wicedyrektorkę u nas w szkole. Także i proszę państwa, proszę nie wierzyć, bo każda szkoła, i państwo weźmiecie do szkół katolickich, I tam wydaje wam się, że lepiej. Tak powiem wam jako nauczycielka i wierzę w to, bo znam wiele dzieci. Moje dzieci pokończyły wyższe studia. Ja uczyłam dzieci moich dzieci.
No tak,
w ogóle,
tak.
Ja w ogóle, one przychodziły, jedna mama przyszła do mnie, ja tak żałuję, że moja córka nie była u pani od początku i tak dalej, że ja po prostu robiłam to, bo to był mój zawód taki chciany, bo wiesz, ja jestem dziennikarzem z wykształcenia. Ale po prostu ten zawód dał mi ogromną radość. Ja w momencie, kiedy teraz jak obserwuję właśnie to, co się dzieje, jak to się zmienia, jak jednak nauczyciele się boją, bo mają za dużo zadań, a już w ogóle ten pomysł, żeby nauczycieli uczyć strzelania, no to już jest paranoja jakaś. Co ja mam trzymać? Pistolet mam trzymać? Mam trzymać w biurku? Wiesz, no to
tak,
jest...
ja wiem. Grażyna, bardzo serdecznie ci dziękuję. No.
A ja wiem jeszcze, Jedelka, jeszcze powiem państwu taką rzecz. W chicagowskich szkołach publicznych są naprawdę dobrzy nauczyciele. Tylko tyle.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam państwa i życzę zdrowych, spokojnych, żebyście mieli
spokojnych świąt, tak.
Spokój w sercu. I polecę wam taką rzecz, która się nazywa ashwagandha. To jest takie zioło genialne, żeby się wyciszyć. Polecam i chciałam pozdrowić serdecznie moją siostrę, która mnie słucha w Polsce. Wszystkiego najzdrowszego. Małgosiu,
wszystkiego wszystkiego dobrego, Grażyna. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pani Grażyna Sygitowicz, przypominam państwu, a jeszcze a propos tego, o czym Grażyna mówiła, 56% republikanów w miastach w Ameryce popiera tę ideę, by nauczyciele w szkołach od klas K, czyli od kindergarten, od przedszkola, aż do klasy 12, żeby nosili broń. Tak samo 30% mniej więcej demokratów mieszkających na terenach wiejskich tę ideę popiera. Proszę Państwa, do tematu broni, prawa dostępu do broni i tej dyskutowanej wilinej ustawy wrócimy. Ale teraz dodzwoniła się Pani Grażyna, która chce coś nam powiedzieć. Słuchamy Panią.
Powiem tylko krótko. Jest bardzo duża w tej chwili hipokryzja, bo zwróćmy uwagę, jak 2 lata temu Chicago zostało palone, 4 osoby zostały tylko oskarżone, czyli po prostu można palić, można kraść. Następna sprawa. Nasza media nigdy nie mówi nam, że 95% ludzi, których jest zabitych z broni automatycznej, półautomatycznej, to jest broń nielegalna. Prawda? Zwróćmy uwagę nawet na ten Highland Park. Rzeczywiście tragedia była straszna. Pani vice president przyleciała, bardzo się użalała, rzeczywiście tragedia. Wróciła do Chicago, mówiła na temat edukacji. Natomiast w Chicago w tym weekendzie, wtedy kiedy ona była, 7 osób zginęło. Mnie nie interesuje, czy to są biali, żółci, czarni ludzie, to są też dzieci kogoś. I dlaczego my jesteśmy z jednej strony, bardzo my współczujemy, a z drugiej strony jest po prostu straszna ignorancja. A kto to robi? To robi media. I my jak gdyby idziemy za tą medią. Zwróćmy uwagę, my powinniśmy mieć swój common sense, prawda?
No, jeżeli przydałoby się zawsze, tak.
Jeżeli ktoś idzie do sklepu i kradnie coś za $300, idzie do sądu i się śmieje na sąd, a pani mówi, that's okay, because this is less like $300. Really? A na
Rozumiem.
Końcu my musimy płacić. To jest wszystko zostało pod dywan. Zwróćmy uwagę, co się zrobiło w Filadelfii. Filadelfia została spalona praktycznie. My o tym nie mówimy. W tej chwili pani chyba wie i radiosłuchacze. Water Tower, 40% biznesu odeszło z Water Tower. A jak dlaczego odeszło? Bo co? Bo boją się po prostu stracić dalej. Jestem ciekawa, co będzie z Chicago. A my mówimy na temat broni. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce mieć broń legalnie, proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko temu. Ale ta broń, która zabija, to jest broń nielegalna. Ale o tym media nigdy nie mówi.
To znaczy, wie pani, legalna, nielegalna. Tak, ja wiem, że to jest też problem. To jest w ogóle tak, z pani wypowiedzi wynika, że problem jest bardzo złożony. Ale broń legalna zabija identycznie. I w Highland Park akurat ten chłopak miał tę broń legalnie, kiedy zabił 7 osób. Także problem jest bardzo zły. Ja muszę uciekać. Ja pani serdecznie dziękuję. I uświadamia nam pani wzajemnie. Pani nam właśnie uświadamia, jaki to jest problem złożony, jakie ma jakie są różne strony tego medalu. Ale no, od czegoś trzeba zacząć, prawda?
Nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny dbar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu,
tej kolędy Zbigniewa Preisnera posłuchamy jeszcze nie raz przed świętami, nawet jeszcze dzisiaj. I ja bym chciała natomiast, proszę Państwa, wrócić do sprawy broni, posiadania broni, dlatego że oczywiście nasze dyskusje będą na ten temat gorące, jak również gorące są dyskusje na temat tego projektu, który został złożony do legislatury stanowej, Protect Illinois Communities Act, czyli właśnie taka ustawa, która ma doprowadzić do ochrony communities, czyli różnych społeczności w naszym stanie. W niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych już obowiązują takie przepisy. Chodzi o to, żeby w tym szaleństwie, jakie opanowało ten kraj, jeżeli chodzi o użycie i nadużycie broni palnej, ograniczyć chociaż dostęp do broni szybkostrzelnej, czy automatycznej, czy półautomatycznej, do broni, która ma magazynki, w których jest wiele nabojów i tak jak na przykład podawałyśmy przed godziną ten przykład z Highland Park, że tam ten młody człowiek strzelał z prędkością ponad 85 pocisków na niecałą minutę. Jest z nami pani Ewa Uszpolewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jeszcze na chwilę zmienię temat, dlatego że proszę Państwa, w minioną niedzielę odbyła się promocja książki wydanej przez Evergreen, nowe wydawnictwo Evergreen. Książka o nas, o Polonii, pisana przez nas, przez Polonusów. Bardzo piękne spotkanie. Ewa, gratulacje. A ja już mam pytania, gdzie książkę można kupić?
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To wielkie wydarzenie było.
Wielkie wydarzenie, ogromne.
I dla nas, czyli dla wydawnictwa i dla autorów i mam nadzieję dla publiczności, także dla czytelników. Tak. Książka jest dostępna na stronie internetowej. Książka papierowa i e-book. A w połowie stycznia będzie audiobook. Nasza strona internetowa to www.wydawnictwoevergreen.com.
Evergreen przez V i 2 E, Evergreen, E-N, evergreen.com. Książka ma tytuł Kierunek Ameryka, 18 tekstów, 18 autorów, nasze losy imigracyjne. Po prostu, proszę Państwa, dzieje się historia na naszych oczach. Lekturę serdecznie polecam, znakomity prezent pod choinkę. Ale umówiłyśmy się...
Pięknie wydana, pięknie.
Przepięknie,
wydana.
Tak. O jedno tam mam tylko pretensje, że te informacje o autorach są zbyt jasnym drukiem i takie osoby jak ja, które już muszą czytać w okularach, mają problem.
No tak, bo tam przy tych biogramach,
tak.
Jest szary. Tak,
ale to
szary.
Przy drugim wydaniu będzie, mam nadzieję, poprawione.
Tak.
Tak. Grażyna, przepraszam, Ewa, myśmy się umówiły dzisiaj na rozmowę jednak nie o naszych losach imigracyjnych, tylko chciałam ciebie zapytać o twoje zdanie, dlatego że już nawet z tej wypowiedzi jednej pani, którą to jedyną wypowiedź udało mi się w poprzedniej godzinie wyemitować, widać, jak bardzo złożony jest ten problem dostępu do broni i jakie emocje wywołuje i jaką lawinę zaraz skojarzeń i przytaczanych po prostu niesprawiedliwości, nieszczęść, problemów, które dzieją się w tym kraju. Jakie jest twoje zdanie?
Ja jestem przeciwna. Ja jestem przeciwna broni i tak. Przed chwilą powiedziałaś przy okazji tych dyskusji na temat tych dyskusji, które się odbywają na temat także tej ochrony community, ochrony naszej społeczności i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie natychmiast pomyślałam, że to jest zaczynanie od drugiej strony, że rzecz polega nie na tym, żeby się bronić, tylko żeby tę społeczność budować. Czyli budować swego rodzaju wspólnotę. Czyli poznawać sąsiadów i być wobec siebie życzliwymi. A nie nastawiać się na to, że przyjdzie wróg i zabije, zastrzeli, czy wtargnie do naszego domu. Moim zdaniem nie tędy droga. Ja jestem absolutną przeciwniczką broni i przypominam sobie, że pewnie pamiętasz, Idalka, było coś takiego jak słownik symboli Kopalińskiego. I z tego, co pamiętam, tam było, że także na temat broni. Broń symbolizuje władzę, sprawiedliwość, potęgę, butę, że to są symbole broni. Tak. Groźbę wroga właśnie, łupy też.
I tu można na tych emocjach grać.
Tak, i daje poczucie być jakimś ważnym i tak, tak dalej, i tak dalej. I to jest, czy ja naprawdę potrzebuję broń, żeby czuć, że no ja dla siebie mam być ważna. To jest jakieś, wiesz, kompletne pomieszanie pojęć. Do tego pamiętam takie badania psychologa społecznego amerykańskiego, Leonard Berkowitz chyba, Zresztą jest ileś publikacji na temat społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni. Warto się w to zagłębić. Uh-huh. I on, Berkowicz zdaje się, pisał, że wtedy, kiedy towarzyszy nam zły nastrój, kiedy wpadamy w zły nastrój, no a na Boga, kto nie wpada w zły nastrój raz na jakiś czas, to on to określał w taki sposób, że nie tylko wtedy, kiedy masz broń, że pojawia się coś takiego, że nie tylko palec może nacisnąć na ten cyngiel, tak, czyli na spust broni, ale że wówczas pojawia się coś takiego jak to, że palec może zostać pociągnięty przez cyngiel. Czyli że, ja wiem, wiesz, mhm, automatyczna reakcja następuje. Mhm. Więc ja jestem przeciwna.
Ale czytałam dzisiaj taki artykuł bodaj w Chicago, czyli on pisze lekarz, psychiatra właśnie też o tej sprawie, jak to się ma do jego pacjentów i tak dalej, ale to co innego. On porusza jeszcze jedną rzecz, że jeżeli chodzi o samobójstwa, bo w statystykach ofiar broni palnej w Stanach Zjednoczonych, pamiętajmy, jest także rubryczka pod tytułem samobójstwa popełnione przy użyciu broni palnej. Że jeżeli ktoś się nażre trucizny, za przeproszeniem, mm-hmm, albo narkotyków, to ma szansę, że mu się nie uda, że przeżyje.
Tak.
Jak natomiast mm-hmm pociągnie za cyngiel, to już nie za bardzo.
Mm-hmm. Dokładnie. Mm-hmm. Jest przecież ta organizacja amerykańska Center for Disease Control.
Disease, tak, jakoś, Centrum, tak? Mm-hmm, Chorób. Mm-hmm.
Tak. I według tej organizacji, po ich badaniach, sprzeczki w rodzinach, w których znajduje się broń palna, kończą się, teraz dokładnie nie pamiętam, 12 czy 15, w każdym razie kilkanaście razy częściej śmiercią jednej lub kilku osób, niż w rodzinach, w których nie ma tej broni.
No bo ktoś się wkurzy i chwyci za karabin, zacznie strzelać, tak?
Tak. Ja myślę, mhm, mnie się wydaje, że często mężczyźni są, jakby bardziej optują za bronią, to od razu powiem, że ta sama organizacja mówi, że w domach, w których znajduje się pistolet, czy jakkolwiek broń palna, mhm, w sytuacjach konfliktowych kobiety pięciokrotnie częściej strzelają do swoich mężów czy kochanków.
Także uważajcie, panowie.
W domach nie ma broni palnej. Więc
no bo jak nie ma, to nie strzela, się, tak, oczywiście.
Otóż to, warto, mhm, warto się zastanowić. Wiesz co, mnie się też wydaje, że jeżeli chodzi o Amerykę, to no to tutaj też jest specyficznie, no bo Dziki Zachód, mm-hmm, no była taka potrzeba,
prawda? Cała mitologia narodowa, tak.
Tak, jest chyba nawet takie powiedzenie, że Abraham Lincoln dał Amerykanom, obywatelom amerykańskim wolność, a Samuel Colt uczynił ich równymi. Przez to dokładnie, posiadanie broni. Ale wiesz co, ja sobie jeszcze jedną rzecz myślę, mm-hmm, że skoro myślę o tych zwolennikach, tych także decydentach, że skoro, drodzy panowie czy państwo, z tą bronią to jest tak lekko i to tak ma nam służyć i tak dalej, i tak dalej, to ja się wyzłośliwiam tak publicznie w tej chwili i zadaję pytanie, to dlaczego nie wolno wnosić broni do budynków federalnych, skoro to jest takie miejsce?
Prawda?
Prawda?
Mhm. Mhm. No bo ale powiedz mi też, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest z tą drugą poprawką do Konstytucji, bo ja przyznam się, że mnie to bardzo irytuje, kiedy zwolennicy dostępu, nieograniczonego dostępu do broni, powołują się na drugą poprawkę do Konstytucji. Przecież to jest nieprawda.
Nie, ja nie pojmuję tego. Naprawdę, mhm, ja tego nie pojmuję. Był kiedyś taka wielka manifestacja, myślę, że to może był 2000 rok, w każdym razie już 2000 lata, czyli, mhm, nasz wiek. To się nazywało MN. Taka demonstracja matek, które były, tak, przeciwko broni. To było w Waszyngtonie, to było w wielu miastach z Ameryki. Może by tak posłuchać też matek, które po prostu potraciły dzieci.
No właśnie w tych przesłuchaniach, jak wspominałam w poprzedniej godzinie audycji, w tych przesłuchaniach, które prowadziła Komisja Stanowego Parlamentu tu w Chicago, będą one kontynuowane, mhm, w styczniu, zabierały głos właśnie ofiary. Jedna z pań mówiła, że w jej rodzinie chyba 10 osób zostało postrzelonych, prawda? Nie wiem, ile z tych osób zginęło. że właśnie pytajmy ofiar, prawda? Była taka niesamowita grupa młodzieży, ja myślę, że oni po prostu dorastają, że my jeszcze o nich usłyszymy. Ja nie mogę sobie teraz przypomnieć, w szkole na Florydzie była tak zwana masowa strzelanina i to była high school. I te dzieciaki zaczęły zabierać głos na ten temat, jeździły po kraju, wypowiadały się. I ja myślę, że te dzieci jeszcze wrócą do publicznego dyskursu i będą o tym mówić.
Wiesz, no myślę, że to jest trauma na całe życie. Zresztą od razu powiem Państwu, że jeden z tekstów w kierunku Ameryka, antologia opowieści emigracyjnych, dotyka dokładnie tego tematu.
I to w sposób bardzo dramatyczny, tak.
Tak, wstrząsający.
I zdajemy sobie sprawę z tego, że i nasze dzieci polskie, i nasi dorośli są ofiarami, bywają świadkami, są w sytuacjach, kiedy dochodzi do masowych strzelanin. A właśnie, jakby ironią losu jest to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej jednoznacznej definicji, co to jest masowa strzelanina. Inną definicję ma FBI, inną definicję mają organizacje, które prowadzą statystyki, strony internetowe. Jedni mówią, że to musi być tam ileś ofiar, inni mówią, że musi być oddanych ileś strzałów czy coś. Nie ma takiej jednoznacznej definicji. Tak jakby unikamy. No ale ja mówię, to tak trochę wygląda, jakby producenta margaryny zachęcać, żeby wypowiadał się na temat zdrowych tłuszczy w naszej diecie. Prawda?
Tak, tak.
I nigdy nie będą producenci, handlarze, ci, którzy zarabiają na tym, nigdy nie będą po tej stronie, żeby ograniczać w taki czy inny sposób.
No to jest strona w sporze przecież.
Tak.
To jest strona w sporze, więc o czym mówimy. Tak. W jednym ze Stanów, nie pamiętam teraz, wydaje mi się, że to w Teksasie, ale nie jestem tego pewna, podręcznik wiedzy obywatelskiej zaczyna się od słów, że wolność i broń palna to dwa filary, na których opiera się demokracja.
No to dziękuję bardzo. Tak.
No naprawdę. No,
to dziękuję bardzo. Jeżeli to są dwa filary, na których opiera się demokracja, no niektórym nic więcej nie potrzeba, tylko karabin, papierosek, prawda? Szklaneczka whisky i już jestem wolnym obywatelem wolnego kraju. Czyli jesteś za tym, żeby tę broń automatyczną przynajmniej wyrzucić na razie, tak?
Ja jestem za wywaleniem każdej broni.
W ogóle. Rozumiem.
A jeżeli chodzi o wiesz, dlaczego nie pójść w kierunku, nie wiem, jeżeli bardzo chcemy się bronić, pałętamy się gdzieś, wiesz, po jakichś dziwnych miejscach, w których może być zagrożeniowo. Może by tak położyć nacisk na to, żeby, nie wiem, uczyć się technik samoobrony, nie wiem, może pieprzem po oczach, czy nie wiem, wiesz, wymyślam w tej chwili, ale...
Są inne możliwości, tak.
Są inne możliwości, tak, ale przede wszystkim, no nie wiem, budować człowiek do człowieka blisko siebie też, ale to się niesie dalej, życzliwość. Prawda? Po prostu życzliwość. Mhm. Do czego są dorosłym, też się zastanawiam, wiesz, te zabawy, takie korporacje organizują wyjazdy i ten paintball, tak? Czyli tłuką się ludzie, strzelają do siebie ludzie, wiesz, farbą, karabinami, nabojami z farby, prawda?
Dokładnie.
Też się zastanawiałam, czemu to ma służyć?
A ilu z nas teraz pod choinkę będzie swoim synom wkładać plastikowe karabiny?
Też.
Mhm. Ewa, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam
bardzo
serdecznie. Przypominam Państwu, pani redaktor Ewa Uszpolewicz. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz wspaniałej książki.
Bardzo dziękuję w imieniu wydawnictwa.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Przypominam Państwu numer do studia 847-593-1030. Jeśli ktoś chciałby wypowiedzieć się, zabrać głos na temat tego, czy jesteście Państwo za tym, żeby w stanie Illinois, bo o to teraz chodzi, na ten temat jest rozmowa, ograniczyć przynajmniej dostęp do broni szybkostrzelnej, półautomatycznej, automatycznej, do broni, która ma magazynki zawierające więcej niż 10 nabojów i podnieść do 21 lat z 18 wiek, kiedy można ubiegać się o prawo do o to, żeby dostać licencję jakby na posiadanie broni. 847-593-1030.
Dzień dobry Pani Idarko.
Witam.
To jeszcze raz Zbigniew. Jak Panią słyszę, to tak jakbym był wśród rodziny, bo my się znamy bardzo długo. Tak. Dziękuję. To jest tak na wstępie. Natomiast, wie pani co, była jakaś tragedia ostatniej soboty, o której nie wiem wszystkiego. Czy pani wie coś na ten temat?
Aka? A gdzie była jakaś tragedia? Bo to ciągle...
Belmont i Central. Belmont Central. Tutaj jakaś stara restauracja, jakieś porachunki. To ja o tym nie wiem, dlatego...
Ja też nie wiem.
No tak. To nasza dzielnica stara.
Dokładnie.
Tu stała się tak. Mówił Jacek Zieliński, to on musi coś wiedzieć, prawda?
No to Jacek będzie, jest już tu dzisiaj, ale będzie na antenie chyba po trzeciej, także proszę z
Dobrze.
Jackiem znać. A jakie jest pana zdanie na temat dostępu do broni palnej?
Więc pani Darko, powiem tak. No. W ogóle to, co się dzieje nie tylko na świecie, i w Polsce, i w Chicago, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Bo od zarania dziejów ludzie się zabijali maczugami, kijami, kamieniami, a teraz już mają broń palną, to mają dużo łatwiej. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo pani jest kobietą mądrą, świadomą, piękną, dobrą, po co my w ogóle istniejemy na świecie i jaki jest cel naszego istnienia?
No na pewno nie po to, żebyśmy mieli karabiny i strzelali do siebie.
No właśnie, pani Idealko, bo ja panią widzę, jak pani pisze te felietony i to, ale my do niczego nie dojdziemy. Ta wojna na Ukrainie, to wszystko. Wie pani, ja czekam tylko na jedną rzecz. Nie, że będziemy sprzedawali działki na Księżycu i na Marsie, tylko kiedy Rosja, Ameryka i Chiny wezmą się za łeb. A to się stanie.
Wie pan co, przeczytałam ostatnie takie zdanie. Trochę się obawiam, no dobrze, że jesteśmy, biorąc to pod uwagę, co pan powiedział, że wojna, że to, że tamto, stoimy teraz w takim miejscu, że jak tak dobrze popatrzeć, to widać, jak się to skończy. I to, tak, jest czarna prognoza, prawda?
Boję się, pani Idalko. Wróciłem z Polski 2 tygodnie temu, byłem tam miesiąc. Piękny nasz region, bo pani tam pochodzi z Dolnego Śląska, a ja Podkarpacie. Jasło, Krosno, Gorlice, tutaj Sanok. Proszę panią, tak piękne miasteczka, teta pani nie znajdzie, nie do pałka, nie tak w Chicago.
Tak czyściutko?
Czyściutko, pięknie. Drogo jest. Dla mnie nie było drogo, no bo ja miałem dolary. Ale jakby tam spadły jakieś bomby, to ja bym się rozpłakał. Żeby nie zniszczyć tego naszego kraju. No, tu się boję. Tak, bo tak. Putin przyparty do muru, wie pani, co on może zrobić?
Może być groźny, tak.
No tak, no tonący chwyta się wszystkie.
Ja muszę uciekać, bo ludzie dzwonią, chcą rozmawiać.
Dobrze, pozdrawiam, całuję, papa.
Pozdrawiam serdecznie, a tak na marginesie jeszcze dodam, że dobre pochodzenie nie zaszkodzi, więc zaznaczam, ja pochodzę z Łodzi, a nie z żadnego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani. Ja chcę powiedzieć na temat tych pistoletów. Ja 3 lata temu był program na kanale 11.
Tak.
I później to nie będę wszystkich detali mówił. Później mówili opinię napisać. I tego. Napisałem list, bo dali adres do Baltimore, do rządu. Mhm. Napisałem, jak polityki mogą przeżyć smutek 38 tysięcy ludzi, co są zabitych. Rodziny. Że druga poprawka do konstytucji to jest garbić. Że ja narobię na to i tego i pobuduję 1 000 000 strzelnic. I będą 1 000 000 młodych ludzi będą miały pracę, a wszyscy muszą oddać broń. Ubezpieczenie powinno być jedno, nie zip kod, kanty, bo to jest dyskryminacja, że kobieta urodzi dziecko, to ma być dzieckiem rok czasu.
Dobra, co z tą bronią? Jest pan za czy przeciw, żeby był dostęp do broni
automatycznej? No to napisałem, że druga poprawka do konstytucji to jest garbę, że ja narobię na to i tego i po 1 000 000 strzelnic, a ludzie niech idą tam, a wszystkie bronie oddać.
Rozumiem.
Broń jest tylko do policji i do wojska. Wie pani, co mi zrobili? Zabrali mi prawo głosowania. Ja chcę dostać głosowanie, to 18 godzin evaluation w downtown ma być.
Rozumiem, już pan kiedyś z tym dzwonił. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana. Halo, dzień dobry, kolejna osoba.
Dzień dobry.
Witam.
Proszę panią, z całym szacunkiem dla tych wszystkich różnych propozycji, ale... Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie likwidują tych gangów?
No nie wiem.
No właśnie, i tutaj jest ten cały problem, że ci ludzie, którzy strzelają, co weekend po 5, po 6, po 7 osób jest
Chicago,
martwych.
Tak.
I oni mają pistolety, mówiąc, na lewo kupione, nielegalnie,
oczywiście.
Bez numeru. I oni nigdy nie będą mieli żadnego pozwolenia na broń. Dlaczego chcą zabrać tym ludziom, którzy lubią sobie pójść na strzelnicę, postrzelać? To jest taka dla dużych chłopców zabawka.
Mhm.
I przez to nigdy nie ma żadnej tragedii. Chyba, że się trafi jakiś wariat, ale wariatów mamy dużo i ich trzeba leczyć.
I różne inne głupie rzeczy robią.
Ale,
tak.
nie zabierać ludziom czegoś, czego ci wariaci czy ci mordercy i tak będą mieli, i tak będą mieli dostęp do tego.
Rozumiem.
No i to mnie irytuje, że próbujemy coś załatwić, a idziemy w złym, totalnie w złym kierunku.
To znaczy, wie pan, ta legislacja, o której teraz jest mowa, to ona nie dąży do tego, żeby odebrać ludziom prawo do posiadania broni w naszym stanie, tylko ograniczyć dostęp do broni,
ale
do tych automatów,
rozumie,
które są bronią masową. No?
Każdy pistolet to jest broń półautomatyczna. Każdy pistolet, czy on ma 6 nabojów, czy 10 nabojów, to jest broń półautomatyczna. Rewolwer nie jest bronią półautomatyczną. Tylko rewolwer. A tak to wszystko jest bronią półautomatyczną.
No nie, no i mogą być nawet strzelby jednostrzelne. Także nie. Chodzi o ograniczenie tych karabinów, które są używane na wojnie, tych szybkostrzelnych. Tak jak mówiliśmy, w Highland Park strzelał z prędkością 85 kul na niecałą minutę. O taką broń chodzi. Teraz chodzi tylko o ograniczenie. Nie chodzi o odebranie prawa do posiadania broni w stanie Illinois, tylko o ograniczenie tej broni właśnie szybkostrzelnej. Bo to jest najgorsze niebezpieczeństwo.
Ona jest ograniczona, bo my nie mamy broni automatycznej. To jest broń półautomatyczna.
Tak, chodzi o ograniczenie jej.
No ale każdy pistolet jest półautomatyczny. A ci, co strzelają, co pani czasem widzi na stacji benzynowej, wylatuje z jakimś kałasznikowem i strzela, no to pani myśli, że on ma to legalnie?
No nie.
On nie ma tego legalnie.
Oczywiście.
Czyli oni chcą ograniczyć normalnym obywatelom, a zostawią, dlatego moje pytanie...
To znaczy, wie pan, no nielegalne jest nielegalne i nielegalnego nie ma co ograniczać, bo nielegalne jest już ograniczone przepisami prawa.
No już, no i oni mają to nielegalnie i po co robić jeszcze raz to samo, jak
rozumiem.
Oni i tak
ja
mają
uciekam,
to
dziękuję panu. Tak, to jest jeden z aspektów tej sprawy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani Idalko. Odpowiem krótko. Dlaczego tak się dzieje? Więc te gangi, które są na ulicach tu, one nie są zwalczane. Dlaczego? Bo to jest praca dla tysięcy innych ludzi. To pani nie wie o tym?
Nie wiem o tym.
Adwokaci i wszyscy inni. To jest przyzwolenie. Tak. To jest pogański kraj. Tu się liczy pieniądz. Oni się nie boją ani Boga, ani przepisu, ani prawa. To jest taki kraj, pani Idalko. Pozdrawiam.
A my się tutaj dobrze czujemy, prawda?
A my się czujemy, bo tak się nam wydaje. No.
Dziękuję Całuję panu
panią
bardzo.
Ściskam.
Pozdrawiam
pa.
Serdecznie. Kolejna osoba. Dzień dobry.
No jeszcze raz, no to się trzeba sprzeciwiać, no co ten pan opowiada, że broń się należy, niech pani powie, niech w końcu ktoś zaprotestuje, stop, broń nie jest dla ludzi, zabawkę do broni człowiek tam wymyśla. No ludzie kochani, a 38 tysięcy rodzin jest w smutku i to jest dobrze?
Na rok,
do broni,
na jeden rok.
Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję. Dziękuję panu bardzo.
Powiedzieć nie.
Ja rozumiem. Dziękuję panu serdecznie. Tak, ma pan rację. 38 tysięcy rodzin jednego roku traci bliskich i tak jak pan mówi, te osoby są w żałobie. 117 tysięcy osób co roku jest postrzelonych. 76 tysięcy ponad, prawie 78 rannych. Prawie 24 tysiące osób popełnia samobójstwo przy użyciu broni. 44% republikanów to posiadacze broni. 20% demokratów też posiada broń. 39% kobiet posiada broń. 41% dorosłych na wsiach ma broń. 29% osób mieszkających na przedmieściach ma broń. 2 na 10 osób mieszkających w amerykańskich miastach posiada broń. I ja myślę, że tu trzeba też takie postawić sobie pytanie, czy lepsza jest sytuacja i czujemy się bardziej bezpieczni i jest bezpieczniej wtedy, kiedy tej broni jest więcej, czy wtedy, kiedy jest mniej? Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja, wie pani, no bo statystyki, no dobrze, 38 tysięcy ludzi zginęło. No to zabierzmy ludziom samochody, no bo na pewno więcej w wypadkach zginęło. No to, to jest takie... liczbami bardzo łatwo manipulować.
Ja wiem. Te statystyki są zresztą bardzo zwodnicze, tak.
Mhm. Dokładnie. Ja uważam tak, oczywiście, ograniczyć w ten sposób, że 21 lat nie ma problemu, no bo jeśli papierosów nie może kupić, jak ma 18,
to dlaczego karabin, tak. Mhm.
Dokładnie. I druga rzecz, jakieś badania, chociaż wstępne takie, no bo jest kupę psycholi, no, którzy są, jacy są i czy ta broń będzie legalna, czy nielegalna, on ją kupi i tak, bo znajdzie coś, żeby ją kupić. I po prostu no, zrobić jakieś chociaż takie wstępne badania psychologiczne, czy ten człowiek się nadaje.
No jest ten niby background check. Jest niby ten background check, prawda? Ale jakoś to się nie sprawdza.
To nie działa. Ale no jedynie to, bo samo ograniczenie to no, naprawdę. No, mądrzy ludzie, nikt mądry nie użyje broni, żeby sobie użyć, żeby strzelać. Ja do zwierzęcia nie strzelę, bo nie uważam, że nie po to jest. No ja nawet nie widzę tych, co polują, ale no to pomijając ten temat. Broń, kto chce, niech ją ma, tylko mówię, żeby to starać się przynajmniej ograniczyć dostęp psycholom, tylko normalni ludzie, żeby mogli... No wiadomo, że ci normalni też może z czasem...
Też mogą w pewnym momencie zwariować, tak.
Dokładnie, ale chociaż wstępna jakaś selekcja...
No właśnie, to są jakieś próby regulacji tego nieszczęścia i właśnie ta regulacja, żeby utrudnić albo uniemożliwić do broni tej szybkostrzelnej, wydającej z siebie dużo pocisków, to jest zawsze coś, tak.
Tak, ale to na papierze, to wszystko, papier wszystko przyjmie, a liczy się później efekty tego, jakie są.
No ale to taka jest chyba droga, na papierze, potem na jednej ulicy, potem na drugiej ulicy, potem tak, w jednym miasteczku i tak dalej.
Bo wie pani co, to jest tak, najpierw teraz zaczną, że okej, zabieramy broń, no bo automatyczna broń w Illinois jest nielegalna. Nie możemy mieć karabinu, który strzela seriami. Możemy tylko spust szybko naciskać i on będzie szybko strzelał. Tak. Ale bandyci, oni i tak sobie przerobią, bo to jest bardzo łatwe.
No dobrze, przerobić. Ale wie pan, w związku z tym, że są bandyci, to nie znaczy, że mamy zlikwidować kodeksy karne.
No nie, to, ale ja mówię, bo teraz jest przymiarka, żeby ograniczyć dostęp do broni półautomatycznej. Tak. Zawsze się od czegoś zaczyna.
Dokładnie.
Za chwilę wyjdzie następny, który powie, że ograniczyć dostęp do broni krótkiej. To jest tak, dasz palec, to za chwilę ci wezmą rękę, bo to są takie podejścia właśnie. A ja jestem za tym, żeby ludzie mieli broń, tylko normalni ludzie, a nie głupcy.
A nie głupcy, rozumiem. Dziękuję panu, ja muszę uciekać.
Dziękuję,
pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa wszystkich. Dziękuję serdecznie za wszystkie wypowiedzi, wszystkie telefony. Oczywiście nie rozwiążemy tego problemu. Oczywiście warto na ten temat rozmawiać, dyskutować i sprawdzić, jak jest to poważny problem. Wspomniał któryś z panów 38 tysięcy. Statystyki, tak jak ostatni dzwoniący słuchacz mówił, statystyki są zwariowane zupełnie. Ja mam na przykład taką daną, że w 2020 roku 45 222 osoby zostały zabite z broni palnej, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a gun violence, czyli przestępstwa dokonane z bronią palną kosztują nasz kraj 557 bilionów, czyli miliardów dolarów rocznie. 12,6 miliarda dolarów płacimy my, podatnicy.